18 w studiu zapowiadany gość, pani Maria Leszczyńska, prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Nie wiem, czy pani słyszała, pani prezes, że dzisiaj jedno z naszych pytań konkursowych dotyczyło roku powstania stowarzyszenia.
I nie, nie wiedziałam.
Bardzo tutaj prężnie nasi słuchacze odpowiadali, bardzo wiele było prawidłowych odpowiedzi, więc cieszę się, że jest taka wiedza i że państwo pewnie też zaglądali na stronę stowarzyszenia po to, by tę wiedzę zdobyć, a tam też bardzo wiele ciekawych i cennych informacji. My cały czas uczulamy, że warto je znać, warto śledzić, co dzieje się w stowarzyszeniu, bo przede wszystkim stowarzyszenie pomaga rodzinom osób dotkniętych chorobą Alzheimera, rodzinom, które no, same w pewnym sensie chorują ze swoimi bliskimi i o tej pomocy jeszcze za chwilę mówić będziemy, ale chciałabym zacząć od takiego bardzo miłego akcentu, o którym nasi słuchacze mogli już przeczytać w portalu Podlasie 24. 21 czerwca odbył się w Domu Pomocy Społecznej w Kukawkach 6. piknik integracyjny, sobótkowe spotkania. Z wielką pompą i paradą, tak można by było powiedzieć, bo przede wszystkim grono gwiazd, wspaniali aktorzy przyjechali i muszę pani powiedzieć, że ja tak strasznie się cieszyłam z tej obecności, bo to trochę zwalcza taki stereotyp pustej gwiazdy lansowany przez media, że naprawdę jest mnóstwo zdolnych aktorów, ludzi sztuki, którzy chcą pomagać, którzy to robią na co dzień, dla których jest to rzecz zupełnie naturalna i oczywista, a nie to, żeby być gdzieś na łamach kolorowych gazet i żeby mówiono o nich i o ich życiu prywatnym, bo to jest tak naprawdę ich życie, taka działalność.
No tak, no nie tylko teatr, nie tylko film, prawda, nie tylko popularność, ale również takie integrowanie się z osobami, które nie mają tego dostępu, które nie mogły zostać aktorem, nie mogą być popularni, a chcieliby być blisko tego. Nasi podopieczni, zresztą na takich piknikach bywają nie tylko nasi podopieczni, przyjeżdżają ich rodziny, ale również przyjeżdżają osoby niepełnosprawne z innych kręgów. Otaczające nas dookoła Domy Pomocy Społecznej i bliżej i dalej, bo i Zmieni, i Zwirowa, i tutaj z Siedlec, zakłady aktywizacji zawodowej też uczestniczą w naszych piknikach.
Ale społeczność lokalna też jest zapraszana.
A przede wszystkim społeczność lokalna, czyli gmina Przesmyki w całości. Sięgamy aż po Łosice, bo chór, który śpiewał w czasie mszy świętej, to był właśnie z Łosic, więc sięgamy tam też. Z Łosic też mieliśmy sponsorów wielu z tamtej strony, bo my tak jesteśmy na pograniczu między jednym powiatem a drugim i współpracujemy również, sięgamy do tego drugiego powiatu też. Nawet sięgamy po pracowników, jeżeli taka jest potrzeba.
Czyli tam pogranicze daje możliwości dodatkowe.
Tak, także ze wszystkich stron. I tak, no, tak jak to widać na zdjęciach, mimo że pogoda taka robiła nam trochę psikusy, była w kratkę i deszcz i słońce, nikt nie uciekał, wszyscy zostali. No, być może to, że cztery gwiazdy, no trzy bardzo znane, czwarta wschodząca gwiazda, ale przemiła, uczestniczyły w tym pikniku, to być może to też przyciągnęło tak dużą grupę osób. Ale ja kładę nacisk i na tą lokalną społeczność, bo my tam żyjemy, my tam jesteśmy i dobrze, że oni są z nami. Cieszymy się, że nas widzą, że doceniają to, co my tam robimy, że te obiekty, które tam są, żyją, tętnią, a nie posypały się w gruzy. Ale też bardzo tęsknię, tak cały rok czekam, kiedy ile przyjedzie młodzieży niepełnosprawne, ile przyjedzie dzieci niepełnosprawne. Zawsze staram się dla tych dzieci też zorganizować jakieś przyjemności. No w tym roku były również fajne atrakcje. Bo poza tradycyjnymi bańkami mydlanymi, w których dzieci się kąpią, niemiłosiernie, rodzice muszą mieć zawsze, już są przygotowani rzeczami, czy ubranie na zmianę, bo oni się topią w tych bańkach. To jeszcze można było sobie popróbować pochodzić na szczudłach. Można było pograć w różne gry. Można było przejść po linie zawieszonej między drzewami, więc atrakcji dla dzieci było sporo.
A gwiazdy jakie miały zadania?
A gwiazdy miały za zadanie po prostu być. Być z tymi, którzy są z dala od życia takiego codziennego, z dala od życia społecznego, którzy już nie mogą dać nic poza tym, że podziękują, że się uśmiechną, że są radośni w tym czasie, że jest im dobrze. Gwiazdy udzieliły wywiadu. Pytania zadawali nasi pensjonariusze, pytania zadawały dzieci, bo wcześniej zorganizowaliśmy przy pomocy Facebooka taką bazę pytań, więc można było te pytania do nas przysyłać, byśmy je gromadzili, żeby się nie powtarzały i żeby no, nie było tego za długo, więc pracy było sporo w przygotowaniu tego pikniku. Ale to, że nam się udało zaprosić te cztery osoby, no to było fantastyczne. I te cztery osoby pokazały, że to nie jest tak, że to jest tylko film, ekran i jesteśmy tam. Oni byli razem z nami, oni byli razem z tymi na wózkach, byli w naszych pokojach, gdzie osoby chore nie mogły się pojawić. Próbowały nawiązać z nimi kontakt. No, trudno jest ten kontakt nawiązać, ale po prostu były wśród nas. Były wśród nas, cieszyły się razem z nami. I mnie to najbardziej jak gdyby zapadło, bo te dwie gwiazdy, trzy gwiazdy właściwie, pani Pińkowska i pani i Małgorzata Królikowska, Ostrowska-Królikowska i Basia Kurdej-Szatan, są może bardziej, są dłużej na scenach, są dłużej już w telewizji, są widoczne, ale był bardzo młody aktor, młodziutki, wschodzący taki, pan Michał Malinowski. Przemiły człowiek, człowiek, który nigdy nie zetknął się z żadną poważną chorobą. Nawet gdzieś mówi, w dalszej rodzinie może, ale mówi, ja jeszcze byłem dzieckiem, więc tego nie. Dokładnie wypytał, na czym ta choroba polega, o co to chodzi, jak to jest. No, był i przerażony, ale to jakby sprawiło mu dodatkową radość, że on rzeczywiście, że odpowiedział, że przyjechał, że nie odrzucił tego zaproszenia. Siedział u nas do godziny 21. Wcale się nigdzie nie spieszył. Bawił się z dziećmi, opiekował się naszymi chorymi, pomagał im się przemieszczać, podawał im coś do picia. No był fantastyczny. I zaraz następnego dnia umieścił na swoim portalu taką informację, że to mu dało bardzo dużo. Że to, że mógł być w tym gronie, że mógł z nami się spotkać, zobaczyć, co robimy, jak pracujemy i poznać tych ludzi, to pozwala mu cieszyć się zupełnie inaczej z każdego dnia.
Obecność znanych osób, aktorów zaowocuje akcją Pamięć dla niepamięci. Chciałabym, żeby trochę tak, więcej to jest o tej akcji dzisiaj powiedzieć.
Troszkę powiem, może nie za dużo. To jest taka akcja dopiero do przodu, bo my mamy nadzieję, że zgromadzimy większe grono osób, które zechcą dać nam swoje twarze, swoje osobowości do tej akcji. Chodzi nam o to, żebyśmy pokazali, że ci, którzy tej pamięci już nie mają, którzy ją zatracili, pozostają w pamięci innych. I nie tylko tych swoich bliskich, nie tylko opiekunów, nie tylko nas, którzy się nim zajmujemy na co dzień, ale właśnie tych, którzy u nas się pojawiają od czasu do czasu, którzy mają zupełnie inne plany życiowe, którzy robią zupełnie co innego, które na co dzień się z tym nie spotykają, ale ta obecność u nas, zetknięcie z tą chorobą, z tą taką trudną, ciężką chorobą i cały czas jeszcze jakoś wstydliwą, nie powoduje, że ta pamięć po nich zostaje. Czyli pamięć dla niepamięci. Akcję wymyśliła nasza Renata, nasz mózg od takich operacji. Ona ją będzie, mam nadzieję, że promowała też. I z tym ruszymy troszeczkę później.
Ale już teraz sygnalizujemy, że taki pomysł
będzie, pojawi się, tak, pojawią się nasze nowe ulotki, pojawia się ta akcja właśnie wciągania osób zdrowych, sprawnych, widocznych wszędzie dla tych, którzy już utracili pamięć, żeby w tej pamięci pozostali.
Wybiegamy myślą w przyszłość. 6 września drugi piknik odbędzie się, tym razem w Ptaszkach, czyli w siedzibie matce.
Tak.
Tak można by to było określić. Troszeczkę inny będzie charakter tego pikniku, dlatego że już może nie będzie aż z takimi fajerwerkami jak tutaj. Natomiast będą państwo chcieli położyć nacisk przede wszystkim na informowanie o chorobie i pokazywanie rodzinom, że mogą u państwa naprawdę szukać wsparcia, tak. A to nie jest wcale takie oczywiste, bo okazuje się, że czasami lekarze pierwszego kontaktu, że osoby, które zmagają się z tym problemem, nie wiedzą, że mogą się do państwa zwrócić o pomoc.
To prawda. To prawda, że mi się wydawało, że ta nasza akcja już jest dosyć szeroka, że my się pojawiamy przecież w mediach, że mówimy dużo o sobie. Była w ubiegłym roku konferencja, która była poprzedzona taką akcją dosyć szeroką o omawianiu tej niepełnosprawności w tej konkretnej chorobie. Mówiliśmy o niepełnosprawności takiej podwójnej, bo to jest choroba dwóch ludzi, co najmniej dwóch ludzi, czasami większego grona. A mimo to jakoś jest cicho. Rzeczywiście nawet lekarze nie umieją wskazać osobom, które z tą chorobą się spotkają, która się pojawiła w domu, gdzie szukać tej pomocy. Wiadomo, że my nie uleczymy, ale możemy podpowiedzieć, jak sobie radzić, jak się nie wypalić i gdzie pójść z tym chorym. I uprzedzić, co będzie się działo. Jak reagować na pewne zachowania chorego. To jest też bardzo ważne.
Ale podczas tego spotkania będą Państwo także mówić o rozbudowie ośrodka, a ta rozbudowa przede wszystkim ma służyć wsparciu rodzinom chorych na Alzheimera.
Rozbudowa ośrodka to już tak zaczyna się to takie wyłaniać zupełnie z mgły, z moich marzeń. Jesteśmy blisko złożenia dokumentów o pozwolenie na budowę. Plany już są zrobione. Ja już go widzę oczami wyobraźni i będzie tam pięknie i radośnie. I ta radość ptaszka, bo pod takim hasłem zawsze odbywa się to spotkanie wrześniowe. Właśnie pod hasłem radość ptaszka, że to będzie rzeczywiście radość ptaszka. Chcemy zorganizować poza tym pobytem całodobowym dla osób, które muszą skorzystać z takiego pobytu, krótkoterminowe pobyty dla samych chorych, ale również dla chorych z opiekunem. Jest taka potrzeba, to wynieśliśmy to z naszej grupy wsparcia, która już rok, już jesteśmy po pierwszej rocznicy. Wynika to właśnie z takiego zapotrzebowania, że nie ma gdzie posiąść wiedzy, co robić, jak się zachować, jak zająć tego chorego. I potrzebują przyjechać, pobyć razem, poobserwować opiekunów, poobserwować terapeutów, pobyć z rehabilitantem, który ćwiczy, który zajmuje, żeby tę wiedzę posiąść, żeby tę wiedzę wynieść i potem w domu ją kontynuować. Jeżeli mogą być z tym chorym, nie muszą go zamykać, co jest straszne, a coraz częściej się dzieje, staje w tych czterech ścianach domu, tylko mogą z nim być, mogą z nim pracować, czy to piórem, czy to łamigłówką, czy układanką, ćwiczyć, a jednocześnie wtedy ćwiczą sami. Bo też ten kontakt jest zupełnie inny. Chory się wycisza. Jeżeli ma dobrze zorganizowane zajęcia, się wycisza, nie jest agresywny. Ale to trzeba tego nauczyć. No, skąd ma wiedzieć człowiek zdrowy, który nagle styka się z taką chorobą, jak dalej działać? I chcielibyśmy takie turnusy zorganizować tam. Dla łącznej, pojedyncze i wspierać rodziny, tak jak już do tej pory próbujemy czynić, tylko mamy ograniczone możliwości, bo nasz dom jest pełny. Mamy po brzegi zapełniony i trudno jest nam nawet na te 2 czy 3 tygodnie kogoś umieścić, a też takie zapotrzebowanie jest. Muszę pójść do lekarza, muszę iść na zabieg, czeka mi operacja.
Muszę najnormalniej w świecie odpocząć, prawda?
A to też. Mm-hmm. To też potrzebuję chociaż tygodnia, zregenerować siły, albo po prostu zająć się pracą fizyczną, ale inną. Pomalować dom, posprzątać
i nie myśleć,
że coś tam się dzieje.
To rozbudowa ośrodka da takie możliwości, ale to jeszcze tak. Trzeba będzie chwilę na to poczekać. Na razie można skorzystać z grupy wsparcia, która działa w Siedlcach i zwiększa swoje szeregi z 8 do 16, to
tak,
o 100%.
O 100%, tak. Na pierwsze spotkanie przyszło 8 osób, teraz mamy już taką grupę 16-rodzinną, bo to są rodziny. Czasami przychodzi opiekun bezpośredni, czyli powiedzmy małżonek czy małżonka, ale też przychodzi siostra z tym... Powiedzmy, bo chora jest siostra, więc przychodzą dwie siostry, siostra z bratową, czyli to taka rodzina jest taka trochę szersza, szersze kręgi zatacza, bo opiekujemy się na zmianę, bo się wymieniamy i chcemy razem. Grupa nasza przez ten okres roku sporo zdziałała. Mieliśmy spotkanie z psychologami, mieliśmy spotkanie z lekarzem psychiatrą, z pielęgniarkami. Był pokaz opiekowania się chorym takim już leżącym. Zwieźliśmy tu do Siedlec łóżko, wózki, sposób przesadzania z łóżka na wózek, sadzania, przekładania, zakładania pampersa, przebierania w leżącego, przebierania chodzącego. Próbowaliśmy nawet utrudnić pracę naszym opiekunkom i pielęgniarkom, bo osoba, która grała gdyby rolę chorej na Alzheimera, się zachowywała. Zrywała, nie pozwalała sobie ubrać i dziewczyny pokazywały, jak to sprytnie zrobić. No, nasi uczestnicy tych pokazów byli zachwyceni. Mówi, a to takie proste, a myśmy nie wiedzieli, a my się męczymy, a my się szarpiemy, a to można inaczej.
Wystarczy pokazać,
tak.
Wiem, że osoby z Białej Podlaskiej się do Państwa zgłosiły z prośbą o to, by taką grupę również utworzyć w Białej i jest taka możliwość?
Tak, no i jesienią prawdopodobnie ruszymy z tą grupą. Przyjechała do nas rodzina z Białej, opiekują się tatą chorym na Alzheimera i po prostu tam nigdzie nie znaleźli pomocy. Nawet lekarze nie umieli nam o nich, o nas powiedzieć. No na szczęście, jak się wpisze Alzheimer, to my tam się gdzieś na początku w tej przeglądarce pokazujemy, można nas wygooglować i przyjechali do nas. I to jest ich pomysł. Mówią, słuchajcie, takich rodzin jak my tu jest dużo. Nam jest daleko do was jeździć na te spotkania, nawet raz w miesiącu. Ale zróbcie to u nas. My się w to włączymy. My zorganizujemy lokal, my znajdziemy miejsce, gdzie będzie można wyświetlić film, nie zapomnij mnie. Zaprosimy ludzi, pomożemy wam w rozpropagowaniu tego i zróbcie u nas taką grupę, czuwajcie nad nią, bo ona jest nam też potrzebna. No i kupiliśmy tę inicjatywę, będziemy tę grupę organizować.
Proszę państwa, o ważnym spotkaniu dzisiaj jeszcze chcemy państwu powiedzieć i w pewnym sensie tych spotkań jest większa ilość, ale nie możemy o wszystkich dzisiaj, więc już na wrzesień państwa zapraszamy, wtedy trochę więcej uwagi poświęcimy powstającej Europejskiej Radzie Mózgu i poświęcimy także takiej akcji europejskiej organizacji alzheimerowskiej, która przede wszystkim ma na celu zwiększenie środków na organizację kompleksowych badań grup zagrożonych chorobami mózgu. To bardzo ważny temat. Może się bardzo dużo rzeczy wydarzyć dzięki tym ruchom. W Polsce też zaczyna się kształtować Rada Mózgu i oczywiście to nie tylko jest choroba Alzheimera, to także inne schorzenia związane z funkcjonowaniem mózgu. To na pewno bardzo ciekawy temat i my do niego wrócimy we wrześniu. Wtedy też będziemy państwa zachęcali do wspólnej akcji, która na jesień jest przewidziana. Natomiast pani Mario, pani wróciła z takiego spotkania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Tam odbyła się konferencja, na której zaprezentowano sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich i społeczny raport alternatywny z realizacji konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Ja bym chciała panią zapytać o pani wrażenia z tego spotkania, bo zawsze mam takie poczucie, że nie do końca te spotkania mają przełożenie na rzeczywistość. Czy pani też ma takie odczucie, czy pocieszy mnie pani jednak
pocieszę.
W moim odczuciu?
Pocieszę,
no to dobrze.
Bo... Jedna sprawa bardzo pocieszająca, że te raporty są zbieżne. Mm-hmm. Czyli, a były robione zupełnie oddzielnie, zupełnie innymi metodami. Ten raport społeczny to jest przygotowany przez organizacje pozarządowe zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, no a raport Rzecznika Praw Obywatelskich przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. I raporty są właściwie zbieżne w swojej ocenie. No i tak, natomiast tym raportem, tym społecznym zajmowały się właściwie trzy grupy osób niepełnosprawnych. Dlaczego mówię, że tak? Bo one uczestniczyły w tym spotkaniu właściwie. To spotkanie było podzielone na trzy grupy niepełnosprawności plus my. Czyli była grupa osób niedosłyszących lub w ogóle niesłyszących, niemówiących, bardzo silna. Silna grupa osób z problemami ruchu, czyli ludzie na wózkach i z problemami, prawda, jeśli chodzi o ręce, takie posługujące się z różnymi metodami w pracy, i grupa osób niewidzących. Bardzo trzy silne grupy, reprezentowane przez bardzo dobrze wykształconych ludzi, ludzi dotkniętych czasami od urodzenia tą niepełnosprawnością, z otwartymi głowami, wiedzących, czego chcą, do czego dążą, i bardzo ostro, ale zdrowo oceniających, nie roszczeniowo, tylko że my też jesteśmy ludzie, nie że nam się należy, tylko my jesteśmy takim samym obywatelem, takim samym człowiekiem, takim samym członkiem społeczeństwa.
Z takimi samymi prawami konstytucyjnymi.
Oczywiście.
W tymże kraju.
My mamy obowiązki, ale mamy też i prawa. Nam się to też... Po prostu chcemy czynnie uczestniczyć i mamy do tego prawo. No, przewspaniali ludzie. I w tej grupie było nas dwie reprezentujące niepełnosprawność właśnie mózgu, czyli Alzheimer.
Bo my o tym mówiłyśmy już kilka miesięcy temu, że bardzo ważne jest, aby potraktować chorobę Alzheimera jako rodzaj niepełnosprawności.
Tak.
Zwłaszcza, że to nie tylko jest dysfunkcja samego mózgu, ale często ta choroba sprawia niepełnosprawność i ruchową,
tak.
I taką, która no, już jest ewidentnie widoczna, bo to przecież i osoby poruszające się na wózkach i te, które mają problem z ruchem, a więc jakby podwójna niepełnosprawność już nie tylko, że chory i opiekun, ale także jakby w samej
chorobie. Bo ten ciężar ponosi również społeczeństwo też. Bo przecież często ludzie bardzo potrzebni jeszcze i czynni zawodowo muszą się usunąć. Muszą, bo nie mają innego wyjścia. Bo muszą zająć się tą osobą chorą. A cały czas jesteśmy jeszcze nie umiemy mówić o tym, nie umiemy szukać pomocy, nie angażujemy do pomocy innych, rodzinę, sąsiadów, bliskich. Jeszcze jesteśmy zawstydzeni tym, że tak jest. Ja się dzisiaj też spotykam z osobami, które do nas przychodzą. Dzwoni pani i mówi tak, szukam pomocy. Chciałabym coś robić z tym swoim chorym. Ja mówię, proszę przyjść. A ja się wstydzę. Ja mówię, ale dlaczego? Przecież innych osób tam nie ma. Wszyscy, którzy są w tej grupie, to są tylko i wyłącznie związani z tą chorobą. I tu się nie ma czego wstydzić. Przyszła. Przyszła, ale potem mówi tak, ale proszę, nigdzie tego nie mówić, że ja mam ten problem. Ja bym jeszcze nie chciała, żeby moi sąsiedzi wiedzieli, że ja się do państwa zwróciłam. Ukrywamy jeszcze cały czas. Oczywiście my szanujemy, bo my nie mamy na swojej stronie listy osób uczestniczących w grupie. My mówimy, że grupa jest, że grupa działa, co robi, informujemy o naszych spotkaniach. Nie mówimy, kto w niej uczestniczy. Ale nie trzeba się tego wstydzić. Naprawdę, jeżeli my to będziemy ukrywać, to będzie trudno. To trzeba mówić z jednym zgodnym głosem. Jest choroba, jest problem i jest problem, który narasta.
Wróćmy jeszcze do tych dokumentów. Mówi pani właśnie o tym społecznym dokumencie, że to są osoby, które są bardzo świadome swoich potrzeb, w swojej niepełnosprawności. Ja myślę, że to jest ogromna zmiana na przestrzeni ostatnich lat, bo jeszcze kilka lat temu trudno było mówić o takiej świadomości. Raczej mówiło się o takich, ja miałam trochę poczucie takich litościwych akcjach pomocowych, a nie o świadomości, że po prostu pewne rzeczy się należą i pewne rzeczy powinny być normalnie, w normalnym, zdrowym społeczeństwie
tak,
zorganizowane.
Powinny być.
Te dokumenty zwracają na to uwagę.
Tak, tak. Zwracają na to uwagę i właściwie można by tak powiedzieć, jak się popatrzy tak płytko, to można powiedzieć, że ta konwencja u nas jest wdrażana, bo likwidujemy bariery architektoniczne i właściwie chyba to jest taki jak gdyby główny...
Bariery architektoniczne, tak, główne hasło.
To główne hasło. Tylko jak ono jest realizowane. I to trzeba doświadczyć, będąc osobą niepełnosprawną. Bo jest każda instytucja użyteczności publicznej, czyli każdy urząd, kino, teatr, prawda, wszędzie na stadiony powinniśmy dostać również osoby na wózku. I jak się mogą dostać? Albo jest pochylnia, albo jest platforma do... prawda, pokonania tych schodów. I co się okazuje? Pochylnia jest, owszem, zrobiona, ale jak zygzak. Cztery zakręty, gdzie wózek z dzieckiem może się zmieścić, jak nie jest zbyt długi, da radę zakręcić, gdzie osoba na wózku takim poruszanym ręcznie, który jest mały też, ale osoba na wózku elektrycznym już tam nie wejdzie, bo się wózek nie złamie, bo nie zakręci. Ale jest. Jest prawo budowlane określa, że musi być platforma. Jest, tylko że jest, nie można wykorzystać tego podjazdu. A coraz więcej osób korzysta z wózków elektrycznych. Wszyscy ci, którzy są czynni zawodowo, którzy pracują, którzy coś robią, czy działają, poruszają się na wózkach elektrycznych. No bo jak inaczej? Czy mamy przystosowane wszędzie komunikację miejską? Czy wjedzie się na wózku do autobusu? Niekoniecznie. A już gdzieś tam na terenie powiata, gmin, to jest w ogóle nieosiągalne. I nie mamy.
Wspomniała pani o tej aktywności zawodowej. Nadal jest też tak, że pracodawca woli zapłacić pieniądze do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niż zatrudnić niepełnosprawnego. Oczywiście trudno mówić tutaj o zatrudnieniu osoby chorej na Alzheimera. Natomiast ten problem też był poruszany na tym spotkaniu. Tak. I też jestem ciekawa wniosków, które się pojawiły. To troszeczkę szerzej spójrzmy teraz.
Zatrudnieniem osób niepełnosprawnych to jest tak, że... No to się wiąże z kosztami, prawda? Bo wiadomo, że trzeba przystosować stanowisko pracy, że trzeba pomóc temu człowiekowi się dostać. I to też w zależności od tego, jak duży jest ten stopień niepełnosprawności. I to zależy też tylko od pracodawcy. Bo właściwie wszędzie można byłoby tych ludzi zatrudnić. Bo oni są przygotowani bardzo dobrze zawodowo. Umieją się posługiwać komputerem fantastycznie. Mają świetne pomysły, bo to, że ktoś ma chore nogi, to nie znaczy, że ma chorą głowę. Ma głowę pełną pomysłów, otwartą na świat, otwartą na nowości, tylko trzeba mu to udostępnić, trzeba mu dopomóc. W ogóle prawie że w powijakach, w ocenie tej grupy, która tam była i w mojej również, jest sprawa asystenta osoby niepełnosprawnej. On się pojawia gdzieś tam. Na to powinny być pieniądze z PFRON-u. Ale o tym też się jakoś nie mówi. Nie wiem, czy te osoby nie występują, czy po prostu jest to niewygodne, no bo jak to ugryźć? Co ten asystent powinien robić? A czasami ten asystent nie tylko ma być oczami tej osoby niepełnosprawnej, bo wtedy, prawda, mówimy, że on jak gdyby za niego wykonuje pracę. Ale ja zatrudniam osobę niepełnosprawną, która potrzebuje tylko pomocy w transporcie. Głowę ma w porządku, fantastycznie pracuje, tylko nie może się przemieścić na większe odległości. Z różnych przyczyn. Bo nie może mi załatwić sprawy, chociażby pojechała do urzędu i załatwiła ją fantastycznie, bo ma dar przekonywania, ale platforma jej nie udźwignie, bo jest na wózku elektrycznym. I te platformy są, które mają pozwolić...
Często za potężne pieniądze.
Tak. Tylko nikt nie pomyślał, że ludzie niepełnosprawni będą się przesiadać na coraz nowsze urządzenia. Z nim są potrzebne coraz te nowsze urządzenia. A dostęp do opieki medycznej. Jak dostać się? Chciałabym zobaczyć gabinet stomatologiczny przystosowany do dla takiej osoby, która sama się nie przemieści z wózka na fotel. Nie widziałam.
Ja myślę, że to naprawdę pieśń przyszłości, że jeszcze wiele wody we wszystkich rzekach Polski upłynie, a Europy pewnie też, bo to nie jest tak, że na świecie jest idealnie, a u nas jest źle, wszędzie jest ciężko. No ale dobrze, że pewne ruchy są, że coś się próbuje w tym względzie robić. No i tak cały czas myślę jeszcze o tej akcji, która ma dodatkowe fundusze asygnować na badanie grup zagrożonych chorobami mózgu. Również wróciła pani z takiego spotkania, gdzie na ten temat rozmawiano. I zastanawiam się, czy rzeczywiście, kiedy powstanie taka Polska Rada Mózgu, coś zmieni się i w diagnostyce, i w wczesnym wykrywaniu choroby Alzheimera? Czy jest szansa, żeby w ogóle coś poszło do przodu?
To jest tak, Polska Rada Mózgu jest jak gdyby odpowiedzią na Europejską Radę Mózgu, prawda? Czyli i cała Europa, wszyscy, którzy są zaangażowani, czy w leczenie tych chorób, czy stykają się z tymi chorobami, widzą, że się właściwie niewiele dzieje, bo przecież jeszcze nie mamy polskiego planu alzheimerowskiego.
No tak, o tym też, już mówiłyśmy, prawda? Bardzo ale dawno temu.
Dawno temu. I to jest też wyszło, jak gdyby kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej zostały do tego zobowiązane przez Parlament Europejski. I jeszcze, to jest jeszcze w powijakach, no już za kadencji tego rządu nic się nie będzie działo, to już na pewno leży głęboko w szufladzie i będzie
czekamy
trzeba
na
wyjąć. Czekamy na wybory, no bo to nic nie będzie działo. A my robimy dalej, prawda? Jest ta deklaracja z Glasgow, gdzie mówimy, my zajmującymi się chorobami właśnie mózgu, mówimy, coś trzeba dalej działać, trzeba pukać, bo inaczej, bo to jest i nie ma. Już się powiedziało, no bez przerwy nie można o tym mówić, trzeba coś nowego. Więc kolejna inicjatywa. Teraz już jest trzecia inicjatywa. Bo może Alzheimer za bardzo jeszcze straszy. No dobrze, ale Alzheimer to jest jedna z chorób mózgu. A tych chorób jest więcej. Więc zajmijmy się tym mózgiem w końcu. A przecież my mózg mamy nie tylko po to właściwie, żeby do myślenia. Bo to jest jak gdyby jego uboczna funkcja. Mózg to przecież jest nasze miejsce sterowania.
Centrala.
To jest centrala. Centrala, która steruje wszystkim. A przede wszystkim naszym zdrowiem. Zdrowy mózg to i my cały jesteśmy zdrowi. Bo tam się to wszystko zaczyna. Jeżeli wypadnie jakakolwiek mała dioda w tym mózgu, to coś nam gdzieś wypadnie w organizmie. To nie jest tak, że mamy chorobę serca, bo ono serce zachorowało. To zaczyna się od mózgu. Czyli te badania przyczyn, badanie chorób mózgu i dbanie o ten zdrowy mózg jest bardzo ważne. Plus oczy jeszcze, czego się dowiedziałam. Jak to mówią lekarze, specjaliści, to właśnie na tym ostatnim spotkaniu, że oczy to są takie wypustki mózgu. Poprzez nie przecież wchodzi bodźców do mózgu, który musi przetworzyć. I dbajmy o oczy. Bardzo dbajmy o oczy.
Proszę Państwa, o mózgu więcej we wrześniu mówić będziemy. To wtedy już będzie taki pourlopowy sezon, kiedy może bardziej profilaktyka nam na sercu będzie leżała. Teraz powoli wkraczamy w czas odpoczynku, ale jeśli Państwo odpoczywają, no to też proszę myśleć o takim odpoczynku
zdrowym
i aktywnym, bo im dłużej jesteśmy zdrowi i sprawni, tym...
Szczególnie z dala od telewizora, komórki, komputera, bo to błękitne światło, które stamtąd emanuje, bardzo nam psuje wzrok i też powoduje przemęczenie mózgu.
Poza tym ostatnio czytałam o badaniach, które zostały przeprowadzone, jak strasznie na przestrzeni ostatnich 10 lat zwiększyła się ilość godzin, które spędzamy przy różnego rodzaju urządzeniach. I to jest 10 lat tylko, tak naprawdę bardzo krótki czas w całym życiu, jedna dekada, a zwiększenie o 60-70% czasu, kiedy siedzimy przed komputerem, przed telewizorem, przed wszystkimi tabletami, urządzeniami związanymi z komunikacją telefoniczną.
Tak.
No to też już są urządzenia wysokiej klasy, które emanują to światło, o którym pani wspomniała. To wszystko sprawia, że jednak i nasze oczy, i nasz mózg są w stanie nie najlepszym. Proszę wyjrzeć czasami przez okno, popatrzeć na drzewa zielone, posłuchać, jak ptaki śpiewają, wyjść na spacer chociaż na 15 minut zamiast
słońce.
Przeglądać.
Witamina D konieczna.
Tak.
Niezbędna.
To jest, proszę państwa, przesłanie na wakacje, które dzisiaj razem z panią prezes Marią Leszczyńską państwu pozostawiamy, zapraszając już teraz na wrześniowe spotkanie, zachęcając do zaglądania na stronę Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, zachęcając również państwa, którzy mają problem choroby Alzheimera w swoim domu, do korzystania z pomocy. Nie wiem, czy w wakacje grupa wsparcia
Siedlecka. Mamy wakacje, tak? Ale będziemy się spotykać tak właśnie piknikowo.
Aha.
Już nie jak tylko bo miał być piknik w czerwcu, ale właśnie w tym dniu tak strasznie lało, że zrezygnowaliśmy z niego, ale będzie, jak tylko się wypogodzi, już tak trochę ja się uspokoję, bo teraz jakoś tak się tych konferencji nagromadziło, ale bardzo dobrze, bo bardzo dużo się właśnie zaczęło dziać.
Się trochę prześlizgujemy po tych tematach, ale
no,
ja myślę, że...
Ale że tak się nie da inaczej, bo to jest...
Warto także, przynajmniej wysyłać takie wektory...
Sygnały, że coś się będzie działo, że warto potem, że warto śledzić to, co się dzieje. Rzeczywiście na naszej stronie internetowej te wszystkie wiadomości są na bieżąco postawione, tam trzeba wchodzić. Trzeba korzystać z naszego Facebooka, bo też tam pokazujemy, mówimy. Dużo jest ciekawych rzeczy. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tymi dwoma raportami, jeśli chodzi o tą konwencję o prawach osób niepełnosprawnościami. Jest na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto tam zajrzeć. Jest ona w takim nie w wydaniu oryginalnym, czyli bogatym, tylko w takim wydaniu bardzo przyjaznym dla czytelnika. Z pięknymi obrazkami i krótkie relacje, krótkie informacje o tych kolejnych jak gdyby punktach, które należałoby, które powinna kraj nasz wykonać.
Ale to też myślę, że jest lektura dla naszych samorządowców bardzo cenna, bo
tak.
Te wszystkie inwestycje, które czasami są takim ogólnym ukłonem w stronę osób niepełnosprawnych, czasami są chybione
nietrafione.
I też warto zapoznawać się z tego typu dokumentami po to, żeby wiedzieć, jakie te potrzeby naprawdę są i wsłuchiwać się w nie realnie, a nie tylko przedwyborczo,
tak.
czy dlatego, że znalazły się jakieś pieniądze, jest jakieś dofinansowanie. Zawsze trzeba jednak przez rozum przepuścić
i... żeby tych pieniędzy nie zmarnować,
no
bo
tak.
To nie sztuka je wydać. Po prostu, żeby one, bo ma coś być. To ma być funkcjonalne, to ma przynosić komuś korzyść i pomoc. Także zachęcam również do lektury tych dwóch raportów.
Odsyłamy na stronę Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Pani Maria Leszczyńska, prezes stowarzyszenia, mój dzisiejszy gość. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa.
Udanego czasu wakacyjnego życzę, chociaż ja wiem, że on będzie pracowity.
U nas tak, ale będzie radosny.
Ale
bo jak
radosny.
Coś się dzieje, to jest dużo radości. Życzę państwu wszystkim udanych wakacji.
Dziękuję.